Za chwileczkę poproszę o slajd, ale może takie w gwoli prowadzenia. Jak wiecie, rozmawiamy ostatnio na nabożeństwach o Duchu Świętym. Ja tak odczuwam, że chrześcijanie lubią słuchać o Duchu Świętym. Zwłaszcza lubią słuchać o Duchu Świętym, kiedy mówimy, że Duch Święty jest parakletosem, czyli pocieszycielem, przyjacielem, tym, który nas wspomaga. Ale myślę, że jeżeli mamy pójść dalej, jeżeli mamy zrozumieć Ducha Świętego i mamy zrozumieć Jego dzieło w naszym życiu, to też chyba jest taka pora, żebyśmy dotykali też takich trochę trudniejszych spraw, po to, aby nasza relacja z Duchem Świętym nie była zaburzona, nie była zakłócona. Chcę dzisiaj mówić o rzeczach, które wpływają negatywnie na naszą relację z Duchem Świętym. On mieszka w nas, został nam dany od Boga, mieszka w nas, jest tą boską osobą, która jest nam dana, aby nas prowadzić, pouczać, aby nas wspierać, ale istotą naszego kontaktu z Duchem Świętym jest właściwa relacja. Mogę to odnieść też tak do relacji międzyludzkich. Zauważcie, że jeżeli jest małżeństwo, które jest zgodne, oni są związani ze sobą przymierzem małżeńskim, to to małżeństwo sobie pomaga nawzajem. Tak? To chyba byłoby czymś strasznym, gdyby ludzie, którzy są związani przymierzem ze sobą, stali się wrogami dla siebie. Tak? To rozumiemy, nie? Dane są te osoby dla siebie, zresztą Pan Bóg tak powiedział, uczynię pomoc odpowiednią dla niego, więc to jest to słowo pomoc. I teraz zobaczmy, że Duch Święty jest nam dany jako pomocnik, jako pocieszyciel, jako ten, który nas prowadzi, ale warunkiem jest właściwa relacja. Rozumiemy to? Warunkiem jest właściwa relacja z Duchem Świętym. To nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze, automatycznie i zawsze tak będzie. Zresztą za chwileczkę to wyjdzie w tekstach Pisma Świętego. Jeżeli Duch Święty ma w nas wykonać tą pracę i to zadanie, które ma przeznaczone, z którym przyszedł do naszego życia, absolutnie kluczową sprawą jest nasza relacja z Duchem Świętym. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o rzeczach, które niszczą naszą relację z Duchem Świętym. Dosyć tak mocnym słowem to nazwałem, poproszę o slajd, który tam przygotowałem, przeczytamy i skupię się tylko na jednym, dwóch rzeczach. Nazwałem to grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, bo zazwyczaj nam się to kojarzy z jedną sprawą, ale ja chcę tutaj to rozszerzyć. Proszę o następny slajd. Gaszenie ducha. Tak po kolei to ułożyłem, żebyśmy sobie to przeczytali i jakoś tak poukładali w naszym wnętrzu. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 19, ducha nie gaście. A więc pierwsza sprawa to jest gaszenie ducha. Druga rzecz, o której mówi tym razem list do Efezjan, rozdział 4, werset 30, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc mamy kolejną rzecz, zasmucanie. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 51 werset, to wypowiedział Szczepan do Rady Najwyższej, kiedy był sądzony. To zdanie zostało wypowiedziane przez Szczepana. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. A więc widzimy tutaj kolejną rzecz, sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. I to jest tekst wypowiedziany do tej rady, która sądziła Szczepana, która wcześniej sądziła Chrystusa, ale jest powiedziane, jak ojcowie wasi, tak i wy, ojcowie wasi. Zobaczcie, to było coś, co jednak działo się w Izraelu, sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. To się działo, bo ojcowie wasi też, wy i ojcowie wasi. Dalej, Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 33, bo tam jest słowo, więc trzeci werset. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie cześć pieniędzy za rolę. Mamy kolejną rzecz. Ducha Świętego można okłamać. Czyli na tym slajdzie mamy gaszenie, zasmucanie, sprzeciwianie się, okłamywanie. To są kolejne postawy, kolejne rzeczy, które wpływają na naszą relację z Duchem Świętym. I jeszcze następny slajd. To już jest sprawa, bym powiedział, z takiej no, z tych, tych bardzo już poważnych rzeczy, Hebrajczyków 10:29. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Czyli zobaczmy, to jest kolejna rzecz, znieważanie Ducha łaski. Zobaczcie, jakiej to jest pewnej hierarchii, pewnej kategorii ustawione, że na początku jest gdzieś gaszenie, zasmucenie, a już później może się pojawić coś takiego jak znieważenie. I znów tu jest nawiązanie do relacji, bo znieważyć możemy drugą osobę. Tak? Nie wiem, czy zostaliście kiedyś przez kogoś znieważeni. To jest taka, no bym powiedział, sprawa z tych grubszych kategorii i tak samo można znieważyć Ducha, który mieszka w nas. Znieważyć Ducha łaski. No i na końcu to, co jak gdyby jest takim największym problemem w interpretacji Mateusza 12:31-32. Dlatego opowiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani, no tu brakuje mi, ani w przyszłym, bo tam jest jeszcze jeden fragment, ani w tym wieku, ani w wieku przyszłym. To zostało wypowiedziane w kontekście takim, że Pan Jezus Duchem Świętym wyrzucił demona z człowieka, Duchem Świętym, i wtedy uczeni w Piśmie powiedzieli, on mocą księcia demonów wyrzuca demony. Czyli przypisali Jezusowi to, że ma ducha nieczystego, że ma demona. I wtedy Pan Jezus powiedział, że uważajcie, bo jeżeli mówicie, że ja mam demona, to możecie bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, który mieszka we mnie. I to jak było to ostrzeżenie. A więc mamy te sześć głównych, ja to tak nazywam, grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Może dzisiaj od początku, czyli skupimy się na, można to już zamknąć te slajdy, skupimy się na tych dwóch rzeczach, jeżeli czas pozwoli, to może też na trzeciej rzeczy. Myślę, że to jest coś najbardziej powszechnego, co może nam się przydarzyć, z czym mamy do czynienia, gaszenie ducha. I drugą rzecz to zasmucanie ducha, ale zaczniemy najpierw od gaszenia ducha. Weźmy sobie, przeczytajmy ten tekst, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział w kontekście, dobrze? Bo żeby uchwycić myśl, trzeba przeczytać fragment w kontekście. 1 Tesaloniczan, rozdział 5, wersety od 18 do 21. Za wszystko dziękujcie, od 16. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. I może być tak, że przeczytamy ten fragment, czy ten werset wyrwany z kontekstu ducha nie gaście i możemy przypisać bardzo różne rzeczy do tego stwierdzenia. Ale jeżeli przeczytamy w kontekście, to zobaczymy, że występują następujące stwierdzenia. Radość, modlitwa, dziękczynienie i prorokowanie. Radość, modlitwa, dziękczynienie i prorokowanie. Więc należałoby rozpatrzyć gaszenie ducha w tym kontekście, wobec tych czterech stwierdzeń. Gasimy ducha głównie w obliczu tych czterech stwierdzeń. Radość, modlitwa, dziękczynienie i prorokowanie. I zauważmy, jak to działa. Duch Święty został nam dany, Duch Święty mieszka w nas, wykonuje w nas konkretną pracę. I jedną z rzeczy, jaką Duch Święty w nas wykonuje, to, że daje nam nadnaturalną radość. Tak? Rozumiemy? Nadnaturalną radość. Zresztą dzisiaj była taka modlitwa, ta radość zupełna, czyli ta radość nadnaturalna. Bo z drugiej strony my też podkreślamy, też to było podkreślone na tym nabożeństwie, że żyjąc na ziemi doświadczamy różnego rodzaju przeciwności, kłopotów, a czasami sytuacji, które wręcz wywołują u nas płacz i łzy. To jest normalne, bo tak jest życie na ziemi. A po co jest nam dany Duch Święty? Żebyśmy byli ludźmi, którzy wychodzą ponad rzeczy naturalne. I między innymi to, co jest rzeczą nadnaturalną, to nadnaturalna jest radość od Ducha Świętego, która przychodzi do naszego życia w sytuacjach, w których no, przychodzi nam się zmagać z różnymi rzeczami. I co teraz czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich 13, rozdziale 52, wersecie, 13 rozdział, 52 werset o ludziach, którzy nawrócili się w pewnej miejscowości podczas pierwszej misyjnej podróży apostoła Pawła. I myślicie, że im było łatwo? Czy tym braciom, którzy nawracali się, braciom, siostrom, którzy nawracali się w wyniku misji apostoła Pawła, kiedy oni przyjmowali wiarę w Jezusa jako Mesjasza, to że oni byli przez społeczeństwo witani, no jak cudownie, że w końcu ta prawdziwa nauka dotarła do nas? Oni spotykali się z ogromnym sprzeciwem, z odrzuceniem. Spotykali się z prześladowaniem i czytamy o tych uczniach w 52 wersecie: uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Właśnie byli pełni radości nie dlatego, że byli akceptowani i uznawani przez społeczność wokół, tylko byli pełni radości dlatego, że doświadczyli Ducha Świętego. Bracia i siostry, i to jest coś, do czego Duch Święty chciałby nas poprowadzić troszkę dalej. To jest obszar, w którym Duch Święty chciałby nas poprowadzić. Ale jest to także obszar, który my możemy zgasić w naszym życiu. To jest właśnie ten obszar, który my możemy zgasić w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że w taki sposób troski, zmartwienia, kłopoty, doświadczenia mogą przygnieść nasz umysł, że my jako dzieci Boże będziemy żyli troskami, zmartwieniami, kłopotami, doświadczeniami, będziemy to celebrować w naszym życiu. Będziemy to pielęgnować w naszym życiu. Będziemy się nad tym rozczulać w naszym życiu. I nawet nie wiemy o tym, że skupiając naszą uwagę na tych doświadczeniach, tak naprawdę gasimy Ducha Świętego, który chce nam dać radość. To jest ten obszar, pierwszy obszar. I bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że to jest kwestia pewnej świadomości. To jest kwestia umysłu. Bardzo często my jako chrześcijanie patrzymy na duchowe rzeczy w ten sposób, że nagle coś się takiego stanie i zostaniemy w jakiś sposób zawłaszczeni, porwani, pochwyceni, a pomijamy to, że wiele rzeczy jest kwestią naszej decyzji tu w umyśle. Tu jest ten czynnik, który albo spowoduje, że Duch Święty będzie się przejawiał w naszym życiu, albo go my zablokujemy. Właśnie w naszym umyśle się kwestia rozgrywa. I na przykład dotyczy to chociażby tej sfery, o której teraz mówię, radości. Dlaczego? Dlatego, że my możemy absolutnie nasze myśli, jak gdyby nasze myśli mogą zostać owładnięte troskami doczesnego życia. To jest kwestia pewnego wyboru. I w ten sposób możemy gasić Ducha Świętego. I co do czego to nas prowadzi? To nas prowadzi do tego, że tak naprawdę będziemy w pewnym sensie zastanawiać, kto ma więcej radości, świat czy Kościół? Kto bardziej potrafi żyć w radości, świat czy Kościół? Czy Kościół potrafi żyć w radości? Apostoł Paweł w liście do Filipian mówił bez przerwy: powtarzam wam to jedno i to samo, na okrągło, radujcie się. Wiecie dlaczego? Bo to jest znak. Bo to jest sprawa, która jest nadnaturalna. Bo to jest sprawa, której nie da się wytłumaczyć. Jeżeli Duch Święty dostanie swobodę w naszym życiu, to pomimo różnych kłopotów będziemy przejawiać tą naturalną radość. Ja to nie mówię o takiej prostej wesołkowości, bo to nie o to chodzi. Chodzi o coś głębszego w naszym życiu. Idziemy dalej. Modlitwa. Bez przestanku się modlicie. Kolejną rzecz, do jakiej Duch Święty prowadzi człowieka, to jest nieustająca relacja z Ojcem. Bez przystanku się módlcie, można by ten tekst wyjaśnić w ten sposób: cały czas miej kontakt z Bogiem. Cały czas miej relację z Bogiem. I Duch Święty przyszedł do naszego życia po to, żeby coś zmienić, żeby z ludzi, niektórych z was, z ludzi religijnych, uczynić ludzi, którzy mają relację z Bogiem. Aby z ludzi, którzy funkcjonują według pewnego porządku. Rano się pomodlę i wieczorem się pomodlę i być może jeszcze nad posiłkiem, chociaż teraz już coraz mniej, też się pomodlę. Więc pomodliłem się 3 razy dziennie, więc jest wszystko w porządku w moim życiu. Ale bądźmy tacy przez chwilę szczerzy. To czym to się różni od tego, z czego wielu z was wyszło. No jeszcze oczywiście jest niedziela, nabożeństwo niedzielne. Czym to się różni? No może jakaś tam głęboka istota jest inna, ale zauważmy, że Duch Święty zamieszkuje w człowieku wierzącym, by uczynić relację z Ojcem dostępną w każdym czasie, trwającą relację. Dawid, który żył w Starym Przymierzu, mówił, modlił się, że 7 razy dziennie ci dziękuję. Dawid. A my, jako wierzący ludzie, jak to jest z nami? Jeżeli Boże Słowo mówi, bez przystanku się módlcie, to Boże Słowo nam mówi o tym, że nasza relacja z Bogiem trwa cały czas. Moje pytanie jest takie, czy kiedy zasypiasz, to masz jakąś relację z Bogiem? A kiedy się budzisz, to masz jakąś relację z Bogiem? A gdy wykonujesz zwykłe czynności, życiowe obowiązki, czy masz relację z Bogiem, czy potrafisz Bogu powiedzieć, Boże, nie mogę tej śrubki wkręcić, czy mógłbyś mi pomóc tą śrubkę wkręcić? Czy będziesz ją przez godzinę wkręcał i będzie ci spadać i spadać i spadać, bo ostatnio tak właśnie wkręcałem śrubkę i mi spadała, i mi spadała, i mi spadała i po prostu i się schylałem i taką gimnastykę miałem, bo ja mówię, Boże, no pomóż mi wkręcić tą śrubkę. Pomóż mi ją wkręcić. Boże, jesteś przy mnie tutaj, jak wykonuję tą pracę. Bracia, siostry, jeżeli my doprowadzimy nasze życie do tego, że to godziny, pory i dni będą wytyczać naszą duchowość, to cofamy się do zupełnie czegoś, z czego wyszliśmy. Duch Święty przyprowadza człowieka wierzącego do trwającej relacji z Ojcem, relacji, która nie wymaga czegoś szczególnego. Nabożeństwo jest czymś szczególnym. Ja wierzę, że jest to szczególny moment. Ale Duch Święty przyprowadza człowieka do takiej relacji z Bogiem, że on może w tej relacji funkcjonować, wykonując wszystkie czynności życiowe. I może się zwracać do Boga, kosząc trawę, tak jak wczoraj spotkałem naszych braci, jak żywopłot obcinali. Ciekawe, czy też w tym czasie mogli powiedzieć, Boże, dziękujemy Ci, że równo przyciąłem. A gaszenie ducha polega na tym, że my mamy 3 modlitwy dziennie. I cały czas później już o Bogu nie myślimy. Pomyślimy o Nim znów, gdy przyjdzie odpowiednia tam pora. Bez przystanku się módlić się, czyli Duch Święty nas prowadzi do nieustającej relacji z Bogiem. I chcę wam powiedzieć tak, że my jako chrześcijanie, którzy już część z nas już długo chodzi za Panem, mamy w sobie coś takiego, że lubimy utarte szlaki. Naprawdę, lubimy utarte szlaki. Lubimy przewidywalne sytuacje. Lubimy kierować się pewnym harmonogramem i pewnym planem. Ja nie mówię, że nie powinniśmy tego robić. To jest, ma swoje znaczenie. Ale chcę wam powiedzieć, że to prowadzenie ducha, to działanie ducha w nas polega na tym, że człowiek musi być elastyczny. Musi być elastyczny. To, że nawet masz jakiś plan, bo jeżeli będziesz się kurczowo i sztywno tego trzymał, to będą sytuacje, w których Duch Święty będzie chciał się przekierować i nie będzie miał żadnego do ciebie dostępu. Żadnego. To dotyczy wszystkiego. To nawet dotyczy mojego konspektu, który jest bardzo porządnie zrobiony, tak jak ze wszystkimi rzeczami. Jakbym go odczytał, wygłosił tak, jak mam go przygotowanego, to wszystko by przebiegało sprawnie, posuwałbym się szybko do przodu i przekazałbym treści, które gdzieś tam mam zapisane, przygotowane, ale to gdzieś trzyma mnie w jakiejś ramie, ale to nie może być tak, że to decyduje o tym, co ja powiem. Dotyczy to naszego całego życia. Ja podaję taki przykład teraz kazalnicowy, ale to dotyczy całego naszego życia. I dalej ta sama sytuacja dotyczy z listu do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, we przystanku się módlcie i za wszystko dziękujcie lub dosłownie we wszystkim dziękujcie, taka jest wola Boża w Chrystusie. We wszystkim dziękujcie, do tego będzie cię prowadził Duch Święty. Czy zgadzacie się, że do tego cię będzie prowadził Duch Święty, żebyś w każdej okolicznościach potrafił podziękować Bogu. Do tego cię prowadzi Duch Święty. A do czego cię prowadzą zewnętrzne okoliczności i moce ciemności? Żebyś zaczął narzekać na Boga. Czy widzimy to? Duch Święty jest nam dany po to, żebyśmy w każdej okoliczności potrafili Bogu oddać dziękczynienie. To jest dzieło Ducha Świętego. A dzieło szatana i wroga, dzieło, do którego także używa okoliczności innych ludzi, to dzieło polega na tym, żebyśmy zaczęli narzekać, utyskiwać, żalić się, krytykować, stać się ludźmi nie do wytrzymania. Jeżeli już inni nie mogą z tobą wytrzymać, to naprawdę pora się upamiętać. Pora się upamiętać. To nie jest coś, co przychodzi z Królestwa Bożego. To nie jest coś, co my możemy powiedzieć, a bo ja taki jestem i po prostu trudno. Niech sobie ludzie inni radzą, niech oni będą pełni Ducha Świętego. Niech mnie znoszą. Panie siostry, my po prostu, ja wiem, że my mamy taką tendencję, żebyśmy każdego zagłaskali na śmierć. Może na pewnym etapie jest nam potrzebne, żebyśmy okazywali miłość, podnosili ludzi, jest nam potrzebne. Ale czasami trzeba po prostu stanąć w prawdzie. I to jest bardzo trudne, bo my tego nie chcemy. Duch Święty został nam po to dany, żebyśmy utrzymywali stałą relację z Bogiem. Po to nam został dany, żebyśmy w sytuacjach krytycznych potrafili mieć Bożą radość w swoim sercu. Został nam dany po to, żebyśmy w trudnych okolicznościach potrafili Bogu złączyć dziękczynienie. I po czwarte, tam jest powiedziane, proroc nie lekceważcie, a więc Duch Święty nie chce, żebyśmy lekceważyli to, co Bóg do nas mówi. Jeżeli my lekceważymy to, co Bóg do nas mówi, to gasimy ducha. I On więcej nie będzie do nas mówił. Jeżeli my lekceważymy to, co Bóg nam przekazuje, czy to bezpośrednio, czy nam przekazuje przez jakiegoś drugiego człowieka, kiedy Bóg nam to posyła do naszego życia i my to lekceważymy raz, drugi, trzeci, to w końcu się stanie tak, że Bóg nie będzie posyłał słowa do naszego życia, bo my to lekceważymy. A jak coś lekceważymy, to Bóg nie pozwoli siebie lekceważyć. I my znów potrzebujemy odnowy, upamiętania, potrzebujemy zmiany nastawienia. Wiecie, to też jest takie symptomatyczne i powinniśmy się na tym zastanowić, czy Bóg mówi do twojego życia. Ja raz ktoś przyszedł i przekazał mi taki obraz do mojego życia i ten obraz, ja do niego wracam i wracam cały czas, wracam i wracam do tego obrazu. Już minęło wiele lat, a ja wracam do tego obrazu. Bo ktoś przyszedł i powiedział mi, że widział mnie, nie wiem, czy wam to mówiłem, konia i Rydwan. Mówiłem wam to, tak? Mnie, konia i Rydwan. I był Rydwan, na Rydwanie stał koń, a ja ciągnąłem Rydwan. Czy to tak ma być? I mnie zostawił z tym. Ja sobie mówię tak, posuwamy się do przodu. Rydwan jest ciągnięty. Ciągnę Rydwan. A tam jest, ale ten obraz do mnie wraca, że to jest inaczej, że to koń ma ciągnąć Rydwan, a ja mam stać na Rydwanie. Tak? A nie ja mam ciągnąć Rydwan z koniem. I ten obraz mi wraca do mojego życia. Towarzyszy mojemu życiu. Zastanawiam się, czy to przypadkiem tak nie jest, że to ja próbuję ten Rydwan jednak ciągnąć. I on się dalej posuwa do przodu. Ale jakby się posuwał, gdyby koń go ciągnął. Więc, bracia i siostry, ważne jest to, o czym tutaj mówi apostoł Paweł, żeby ducha nie gasić w kontekście radości, w kontekście modlitwy, w kontekście dziękczynienia i w kontekście słowa, które Bóg do nas kieruje. Co, jakbyś miał tak dzisiaj szczerze powiedzieć, co ostatnio Bóg do ciebie powiedział? Tak szczerze. Co Bóg ci przekazał, jaką ważną rzecz ci Bóg przekazał? Czy przyjąłeś się tym w jakiś sposób? Przyjąłeś się w tym w jakiś sposób? Czy wziąłeś to do swojego życia, powiedzieć, Boże, trzeba z tym coś zrobić? Wiecie, za każdym razem, kiedy staję przed zborem, kiedy siedzę, nie wiecie, co jest w mojej głowie, kiedy siedzę, albo kiedy pytam, kiedy śpiewamy, to zastanawiam się, tak naprawdę, co wam przekażę i ile osób będzie chciało wziąć to, co mam do powiedzenia. Kolejne 1000 któreś kazanie w tym zborze. Na ile my jako ludzie, wiecie, współpracujemy z tym, co Bóg do nas mówi, tym, co Bóg chciałby nam powiedzieć, to w jaki sposób Bóg chciałby nas przesunąć troszeczkę dalej w naszym duchowym życiu. Zamknijmy gaszenie ducha na tym etapie. Przemyślmy to sobie. I przejdziemy teraz do drugiego zasmucanie ducha. To będzie Efezjan 4 rozdział. Przeczytamy też ten fragment w kontekście. Efezjan 4 rozdział w kontekście od 25 do 31 wersetu. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I znów ważne, żebyśmy to stwierdzenie nie zasmucajmy Bożego Ducha Świętego, który jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, przeczytali w kontekście. Bo wyrwany z kontekstu tekst możemy przypisać, co chcemy temu tekstowi. Tylko przeczytamy w kontekście, zauważamy cały szereg stwierdzeń, które pojawiają się w kontekście nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I może takie proste rozróżnienie zrobię. Jeżeli chodzi o gaszenie ducha, to jest wtedy, kiedy nie robimy tego, do czego Duch nas inspiruje. Rozumiecie? Po prostu gaszenie ducha to jest wtedy, kiedy nic nie robimy. Gasisz ducha przez nic nie robienie. Duch Święty do czegoś nas inspiruje, a my co robimy? Przygaszamy to, przytrzymujemy pokrywkę nad gotującym się garkiem. Tak samo jak bardzo skutecznie możemy zgasić drugiego człowieka. Jednym słowem. Tak jak my jako rodzice często mamy tą tendencję, żeby nasze dzieci po prostu zgasić tak, żeby już im się nic nie chciało. Na tym właśnie polega, wiecie, gaszenie ducha to jest to, że my nie pozwalamy na przejaw, żeby się coś przejawiło, żeby się przejawiała radość, żeby przejawiała się wdzięczność, żebyśmy mogli mieć stały kontakt z Bogiem. Natomiast w przypadku zasmucania ducha dotyczy to tego, co my robimy. Tam czego nie robimy, a tu co robimy. I przez robienie pewnych rzeczy możemy zasmucać Ducha Świętego. I znów kontekstem są kłamstwa, gniew, kradzież, nieprzyzwoite słowa, gorycz, gniew, zapalczywość, złość, nieprzebaczenie. A więc to wszystko, co może się wkraść do naszego życia, w czym możemy mieć swój udział praktykując to i przez to jest zasmucony Duch Święty. Znów przenoszę to na relacje międzyludzkie. Mężu, żono, kiedy twój wspomożonek jest zasmucony? Rozumiecie, jeżeli twój współmałżonek jest zasmucony, to jaka jest wasza relacja? Wymaga ona jakiejś interwencji, jakiejś naprawy. Ta relacja wymaga. Dokładnie to samo dotyczy Ducha Świętego i nas. To jest taka sama relacja, tylko że tutaj tą drugą stroną jest osoba Ducha Świętego. I zasmucona relacja powoduje to, że Duch Święty gdzieś stoi z boku i my się walczymy z naszym życiem. Zmagamy się z naszym życiem. Bierzemy za rogi nasze życie i bierzemy je sami za rogi. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby Duch Święty nie był zasmucony, nie stał z boku. Był kimś, kto praktycznie współdziała z nami, wzmacnia nas i prowadzi nas. Zasmucanie Ducha Świętego może zilustruje rozmową w rodzinie między mężem a żoną. Nie wiem, jak u was się to zdarza, że często mąż i żona mają różne zdanie w jakiejś sprawie. Jak to jest, ja tego nie rozumiem. Że często mamy różne zdanie w jednej sprawie. Sprawa ta sama, wiek w miarę podobny, no różne czynniki podobne, a zdanie zupełnie odrębne. I teraz, słuchajcie, czy to, że mamy różne zdanie w jakiejś sprawie, to jest już problem? To nie jest problem. To, że my jako ludzie mamy różne zdanie, na tym etapie, że mamy różne zdanie, to jeszcze nie jest wielki problem. No oczywiście wolelibyśmy, żebyśmy zawsze tak samo myśleli. Ja też bym tak chciał. Ale zobaczcie, mamy różne zdanie i zaczynamy co? Co powinniśmy wtedy zrobić? Możemy na przykład rozmawiać ze sobą, tak? Ale rozmawiać jak mąż z żoną. Jak człowiek poważny z człowiekiem poważnym. Jak człowiek, który szanuje drugiego człowieka, tamtego, swoją żonę czy swojego męża, z osobą, która szanuje. Rozmawiamy, różnimy się, ale rozmawiamy o tym. Mówimy, słuchaj, ja myślę tak, ty myślisz i tak. No spróbujmy jakoś to, na to spojrzeć tak i tak. I dopóki rozmawiamy ze sobą, wszystko jest w porządku. To nie jest nic złego, że rozmawiamy ze sobą. Ale wiecie, my mamy różne sposoby rozmawiania ze sobą. To jest to, co jest powiedziane tutaj w tym fragmencie. Jest powiedziane rozdział 31, werset 31. Nie zasmucajcie Bożego Ducha. Dalej jest powiedziane gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie. Niech będą usunięte spośród was. A później jak my zaczynamy rozmawiać? Jak już nie możemy, jednak ja rozmawiam z żoną, ale tylko w tym kontekście, żeby było tak, jak ja chcę. Tylko to mnie interesuje. Więc ja rozmawiam, niby słucham, ale chodzi tylko o to, żeby moje przeforsować. To za chwilę zaczynamy rozmawiać głośniej. Zaczynamy rozmawiać, mówię, słuchajcie, nie stajemy pod kratką kanalizacyjną, chodźmy gdzieś do pokoju, żeby nas sąsiedzi nie słyszeli. Zaczynamy rozmawiać głośniej. No to zamknijmy jeszcze drzwi za sobą, bo rozmawiamy głośniej. Jeszcze rozmawiamy jeszcze głośniej. A później zaczynamy krzyczeć na siebie, tak? Zaczynamy krzyczeć, a później zaczynamy się obrzucać różnymi rzeczami. Wiecie, i coś, co było na początku różnicą zdań, kończy się wielką awanturą. A później co jest? Później jest wstyd. Później jest wstyd. Tak? Później jest wstyd i jest zasmucenie, a później mężczyźni mają taką tendencję, żeby powiedzieć, nic się nie stało, zrzucamy to z siebie, aleluja i do przodu. Żona w sercu jest urażona, pamięta, każde zdanie pamięta i mam dobrą wiadomość, za 10 lat też będzie pamiętać. Też będzie pamiętać. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo ja w ogóle nie pamiętam, że coś takiego miało miejsce. Nie żeby zdania pamiętać. Nie pamiętam, że coś takiego w ogóle się zdarzyło. Ale dlaczego pamięta? Dlatego pamięta, że ty jako mężczyzna nie zachowałeś się jak prawdziwy mężczyzna. Bo ty jako mężczyzna wziąłeś typ z włoskiego macho. A to nie jest typ mężczyzny według naszych kryteriów. Bo prawdziwy mężczyzna jest wtedy, kiedy potrafi skulić swoją głowę czasami, udać się w pokorę i powiedzieć, żono, przepraszam cię. A to słowo, to jest najtrudniejsze słowo i tutaj staje kołkiem po prostu. Przepraszam cię albo wybacz mi. Nie wiem, dlaczego te słowa nigdy nie chcą przez gardło człowiekowi przejść. Jakoś tak ciężko. Moja żona raz tak zaobserwowała taką scenę właśnie, że dziecko miało przeprosić dziadka. Bo strasznie nawywijało, tam powiedziała coś brzydkiego dziadkowi i rodzic się postawił i powiedział, przyprowadził, trzymał mocno i masz przeprosić dziadka. I on stał taki, wiecie, ten i nic. Ale tutaj rodzic stoi i patrzy na niego, bo dziadek też czeka, co będzie dalej. I w końcu on jakoś tak ugiął się i mówi, przepraszam, ale mnie to dużo kosztowało. Kolejne zdanie. Ale mnie to dużo, dużo kosztowało. Wiecie, bracia, siostry, jeżeli my, ja to tak odnoszę do takich relacji międzyludzkich, ale chcę wam powiedzieć, że dokładnie chodzi, takie same relacje są między człowiekiem a Duchem Świętym. Takie same. Duch Święty jest tak blisko nas, jest osobą, która współdziała, współpracuje, współistnieje z nami. I dokładnie jest tak, że jak potrafimy w relacjach międzyludzkich doprowadzić do zasmucenia kogoś, czy w siebie nawzajem, tak w relacji z Duchem Świętym potrafimy zrobić dokładnie to samo. Dotyczy to tylko może innych obszarów życia, ale zrobimy dokładnie to samo. Jeżeli Duch Święty jest zasmucony, to jest pora, żeby coś z tym zrobić. Naprawdę jest pora, żeby coś z tym zrobić. Jest pora, żeby się przed Bogiem uniżyć i nie bać się wręcz, ale to też mam takie, wiecie, różne przemyślenia, na przykład na temat przepraszania, na temat proszenia o wybaczenie. Czasami to jest tylko takie, że proszę wybaczenie i przepraszam, żeby ktoś dał mi święty spokój. Wcale nie jest to prawdziwe proszenie o przebaczenie, nie jest to prawdziwe proszenie o przepraszanie. To jest tylko takie, wiecie, żeby ktoś dał mi święty spokój i żeby się jakaś, żeby miał tą alibi, że jednak to zrobiłem. Bo tak naprawdę prawdziwe przepraszanie i prawdziwe proszenie o przebaczenie jest wtedy, kiedy to dotyka jakoś twojego wnętrza. Kiedy doszedłeś do przekonania, kiedy masz w swoim sercu to, że naprawdę zrobiłeś źle i że naprawdę chciałbyś, żeby coś się zmieniło. I dlaczego często relacje międzyludzkie nie ulegają uzdrowieniu? Właśnie dlatego, że nie robimy tego złamanym sercem. Że nie robimy tego z głębokości, tylko robimy to na takiej zasadzie, wiecie, kurtuazyjnego załatwienia sprawy. Dlatego nie przychodzi uzdrowienie. Bo uzdrowienie przychodzi tam, gdzie serce człowieka się skruszy. Tam, gdzie serce człowieka naprawdę się uniży i tam, gdzie moje słowo przepraszam, ta druga strona czuje, że to jest prawdziwe przepraszam. Że to nie jest tylko zdanie wypowiedziane. To tak jak Pan Jezus powiedział, nie wszyscy, którzy mówią do mnie Panie, Panie. Bo słowo Panie, Panie może być zwykłym formułką, którą wypowiadamy sucho przed Bogiem, nie mającą żadnej wartości dla Boga. Tak samo słowo przepraszam może nie mieć żadnej wartości, bo jest to tylko słowo. A słowa mają wtedy znaczenie, kiedy płyną z serca człowieka. Wtedy mają słowa znaczenie. I my generalnie musimy to zrozumieć, bo to dotyczy każdego mówienia. Oczywiście są jakieś informacje, które przekazujemy i to są tylko takie proste rzeczy. Ale tam, gdzie chodzi o relacje, tam, gdzie chodzi o coś głębszego, to słowa mają znaczenie tylko wtedy, kiedy wypływają z serca człowieka. Bo my potrafimy kłamać. Potrafimy co innego myśleć, potrafimy co innego mieć w sercu, ale wiemy, co trzeba powiedzieć. To lepiej wtedy milczmy. To lepiej wtedy prośmy Boga, żeby zmienił nasze serce. To prośmy Boga, żeby wpłynął na nasze serce tak, żebyśmy powiedzieli to, co naprawdę gdzieś głęboko jest w naszym wnętrzu. Prośmy o zmianę. I tak jak w relacjach międzyludzkich potrafimy, możemy zasmucić siebie nawzajem i możemy ten stan utrzymać, dlatego że nie w sposób prawidłowy przychodzimy z przeprosinami, nie w prawidłowy sposób przynosimy słowo przepraszam i proszę o wybaczenie, bo jeżeli to przynosimy ze skruszonym sercem, to jeżeli druga strona nie reaguje, to wszystko już jest spoczywa na niej. Jeżeli druga strona nie reaguje na to. I teraz to samo dotyczy naszego kontaktu, relacji z osobą Ducha Świętego. I przeczytałem te, wiecie, te wiele rzeczy, które zasmucają Ducha Świętego, tak jak kłamanie, tak jak gniewanie się, tak jak przywłaszczanie sobie cudzej własności, nieprzyzwoite słowa, gorycz, gniew, zapalczywość, krzyk. I to wszystko powoduje, że Duch Święty jest zasmucony i nasza relacja z Nim cierpi. Nasza relacja z Nim cierpi. I teraz zobaczmy. Mamy takie pragnienie w nas i w was też jest to pragnienie, żebyśmy się przesunęli dalej w duchowym życiu. Porozmawiajmy teraz chwileczkę o tym. Czyli co? Po stronie Boga stoi problem w przesunięciu się dalej w duchowym życiu? Czy po stronie Boga leży problem to, że Duch Święty, który mieszka we mnie, nie może przejawiać się w taki sposób w moim życiu, jaki by chciał w sposób się przejawiać? Czy to po stronie Boga, że On uznał tak, no temu dam Ducha Świętego, ale Duchu Święty, ty tam za dużo nie wykonuj pracy. Nie. Rozumiemy, że tam, gdzie został nam dany Duch Święty, to po to, żeby wykonywał pracę w naszym życiu. I ta praca dotyczy wielu obszarów, o których mówimy, wielu obszarów. I teraz, jeżeli my funkcjonujemy jeżeli tutaj Duch Święty nie wykonuje w nas pracy, to myślę, że pora spojrzeć na siebie. Pora spojrzeć na siebie. Albo mamy do czynienia z tym, że gasimy Ducha w naszym życiu, albo mamy do czynienia z tym, że zasmucamy Ducha Świętego w naszym życiu. I to są rzeczy, tak jak mówimy o tych relacjach, które dzieją się, to są rzeczy, które dzieją się w życiu chrześcijan. Ale po to jest nam dana krew Chrystusa, po to nam jest dana śmierć Chrystusa, po to nam jest dane, nie wiem, to zrozumienie Ewangelii, żebyśmy naprawiali to, co jest do naprawienia. Tak? Bo doskonałość nie przyjdzie. My często mamy taką tęsknotę za doskonałością i ja już przestałem się łudzić, że przy końcu mojego życia osiągnę doskonałość. Doskonałość nie przyjdzie, ale jeżeli nie przychodzi doskonałość, to chcę ci powiedzieć, co musi przyjść. Musi przyjść pokora. Jeżeli nie przychodzi doskonałość do twojego życia i widzisz, że ciągle nie ma jej, to niech przyjdzie pokora. Bo jak przyjdzie pokora, to przekroczysz te wszystkie rzeczy, te wszystkie trudne rzeczy. Przejdziesz je. Dlatego, że Bóg będzie coś czynił w twoim sercu. Będzie coś czynił w twoim sercu i współmałżonek, inna osoba zobaczą to, że ty jesteś zmieniony od wewnątrz i uhonorują cię. To samo dotyczy relacji z Bogiem. Jeżeli nie mogę osiągnąć doskonałości, to niech przynajmniej Bóg widzi to w moim sercu, że jestem uniżony. I że nie stawiam się przed Bogiem, nie dyktuję Mu warunków, ale staję przed Nim i mówię, Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej zmiany. I w ten sposób będzie przychodzić uzdrowienie. Będzie przychodzić odnowienie. Będzie przychodzić odbudowa naszej relacji z Duchem Świętym. Bo jeśli zaniedbamy te dwie rzeczy, które powiedziałem, jeżeli gaszenie ducha stanie się naszą codziennością, jeżeli zasmucanie ducha stanie się stanem, w którym funkcjonujemy, to przejdziemy do trzeciego punktu, o którym dzisiaj już nie będę mówił. Przejdziemy do trzeciego punktu, a trzecim punktem było sprzeciwianie się. A sprzeciwianie się to już jest coś o wiele dalej, bo Bóg już ma konkretną sprawę do nas, a my mówimy nie. To jest sprzeciwianie się. Kiedy Bóg konkretnie chce z nami coś zrobić, a my mówimy nie, przygotuj się na kłopoty. Mówię ci szczerze, przygotuj się na kłopoty. Przygotuj się na to, że Bóg tak bardzo cię miłuje, że ci nie odpuści. A jak ci nie odpuści, a nie reagujesz, gasisz ducha, zasmucasz ducha, to przyjdą poważne rzeczy do twojego życia. Bo potrzebujesz wstrząsu, bo już nic nie dociera. Potrzebujesz wstrząsu. I ten wstrząs albo coś spowoduje, albo czegoś, a jeżeli to już nie spowoduje, no to pojawią się, no to ta relacja będzie coraz bardziej obumierać. Ale dzisiaj mówię do was, jestem na tym jak gdyby etapie się chcę zatrzymać. Zastanówmy się, czy nie jest tak, że Duch Święty próbuje pewne rzeczy zrobić, a my gasimy ducha. Później może być tak, że to my swoimi działaniami zasmucamy ducha. Może jest potrzebna chwila na refleksję, zadumę, zastanowienie. Zapytanie samego siebie, Boże, dlaczego pracuję na własnych obrotach? Dlaczego tylko pracuję na własnym silniku? Gdzie, Panie, jest to cudowne Twoje posilenie, wzmocnienie, które wiem, że ono jest możliwe dla mojego życia, bo po to przyszedł Duch Święty, że ono jest możliwe dla mojego życia. Panie, gdzie jest to posilenie, żebym mógł wykonać daleko, daleko więcej niż to, co jestem w stanie zrobić o własnych siłach? Panie Boże, gdzie jest to posilenie, żebym mógł przejść sytuacje, które są dla mnie trudne, ale wiem, że z Tobą mogę przejść. To jak Dawid mówił, z Bogiem moim przeskakuje mur. Z Bogiem moim przeskakuje mur, z Bogiem moim rozbijam drużynę. To ma tak samo zastosowanie w Nowym Przymierzu, tylko w wymiarze duchowym, że z Bogiem moim przekraczam te wszystkie sytuacje. Ale dzieje się to wtedy, kiedy ducha nie gaszę, kiedy duch nie jest zasmucony. To wtedy się dzieje, bo Duch Boży mnie wzmacnia i przeprowadza do nowego obszaru funkcjonowania w Królestwie. Chcę wam dać chwilę czasu sobie i nam wszystkim chwilę czasu na zastanowienie się, na refleksję, na zadumę. Pomyśl o swoim życiu, z czym się boksujesz. Czy już zrozumiałeś, czy już zrozumieliśmy to, że o własnych siłach nie damy radę? już dotarło to do nas, że już nie jesteśmy tacy takim siódmym cudem świata, każdy z nas? Że mamy obszary, gdzie Bóg powinien wiele zmienić? Może przypominasz sobie sytuację ewidentną, gdzie zgasiłeś Ducha Świętego. Przytrzymałeś Go, przytłoczyłeś Go. Albo konkretną rzecz, gdzie zasmuciłeś Ducha Świętego i nic z tym nie zrobiłeś, poszedłeś dalej do przodu. Może dzisiaj jest taka chwila, myślę, że jest taka chwila, żeby powiedzieć: Panie, daj mi taką troszeczkę nowego spojrzenia, wyjrzenia w siebie, nowego spojrzenia na moje życie, po to, abym mógł więcej zaczerpnąć z mocy Twojej i ta moc Twoja by się mogła więcej w moim życiu przejawiać. By Duch Święty mógł mnie prowadzić, by Duch Święty mógł mnie wspierać, by Duch Święty mógł mnie posilać, pocieszać, by Duch Święty mógł mnie przeprowadzać, by był moim partnerem w moim życiu, tutaj doczesnym i w służbie dla Ciebie. Panie Boże, chcę się pomodlić teraz o Twój Kościół, samego siebie i o Twój zbór. Panie Boże, zbawienie jest czymś nadnaturalnym, Panie, bo zmiana, która dokonuje się poprzez śmierć i zmartwychwstanie, jest zmianą, którą się nie da wytłumaczyć. To jest absolutnie zmiana nadnaturalna. Panie Boże, ale także działanie Ducha Świętego w nas jest sprawą nadnaturalną, Panie. To ci, którzy są Twoi, otrzymali Ducha Świętego, a ludzie, którzy Ciebie nie znają, nie otrzymali Ducha Świętego. Panie, ma być różnica. O to teraz zabiegam. Ma być różnica, Panie. Mamy pewne wyposażenie, uzdolnienie, boskie uzdolnienie, którego nie ma ten świat. Panie, czyż oni mogą być bardziej radośni od nas? Czyż oni mogą być bardziej oddani dla Twojej sprawy? Panie Boże, to przecież w nas Ty wykonujesz taką wielką pracę, byśmy mogli spełnić Twoją wolę. Ojcze, teraz chcę się modlić o to, by Twój Święty Duch tak swobodnie gdzieś dotykał się naszego życia. Proszę Cię, Panie, byś pokazywał nam te obszary, gdzie gasimy Twojego Ducha i te obszary, gdzie zasmucamy Twojego Ducha. Byś nam przywrócił radość, Panie, wybawienia. Byś nam przywrócił, Panie, tą siłę wewnętrzną, Panie, w nas, którą jest ze sprawą Ducha przychodzi do naszego życia. Proszę, by nasze chrześcijaństwo nie stało się tylko żmudną, Panie, drogą, którą musimy przejść. Boże, bez radości, bez entuzjazmu, byle się doczołgać do Królestwa Bożego. Ja się temu sprzeciwiam, Panie Boże. Bo to nie jest cel, Panie. Bo to nie tak. Panie Boże, są kłopoty, są doświadczenia, są trudności. To wszystko jest nam dane na ziemi. Na ziemi ucisk mamy, mieć będziemy, ale Panie, Ty jesteś z nami i Ty zwyciężyłeś świat i my mamy, Panie, w tym wszystkim zwyciężać w Tobie. Ojcze, proszę Cię, aby Twój Święty Duch mógł na nowo wzmocnić naszego wewnętrznego człowieka. Panie, ale tam, gdzie potrzebujemy prawdziwej skruchy, prawdziwego upamiętania, prawdziwego nawrócenia, to niech ono przyjdzie teraz do Twojego Kościoła. Niech ono przyjdzie do braci, do sióstr, do mojego życia, Panie. Ojcze, tak nauczyliśmy się odpychać, Panie, to wszystko, co Ty chcesz nam dać, Panie. Tak nauczyliśmy się, Panie Boże, z dystansem do tego wszystkiego, Boże. Ale nie chcemy tak dzisiaj, Panie. Pomóż nam otworzyć serce, rozerwać serce, byś Ty mógł swobodnie poruszać się, przynosić życie. Dzięki Ci, Boże. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Drodzy, powstańmy może, powstańmy razem.